magazyn Radia Watykańskiego.
Przed rokiem już wiedzieliśmy o rezygnacji Benedykta XVI z posługi piotrowej. W Watykanie trwały przygotowania do sede vacante, a Castel Gandolfo szykowało się na przyjęcie papieża seniora. Świat czekał na zwołanie konklawy i na nowego następcę świętego Piotra. To, co się wówczas działo, było jak grom z jasnego nieba. Wielu ogłosiło zmierzch Kościoła i papiestwa. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. O tamtych dniach pełnych niepokoju, o słuchaniu Boga w czasach niedowiarstwa i o niespodziankach Bożej opatrzności będę rozmawiać z moim dzisiejszym gościem. Jest nim ordynariusz opolski, biskup Andrzej Czaja. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Również niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Rok temu przeżyliśmy rewolucję, możemy powiedzieć, w Kościele, jaką była rezygnacja z urzędu papieża Benedykta XVI. Jak ksiądz biskup wspomina ten dzień? Co ksiądz biskup wtedy myślał? Jak patrzył na to, co przyniesie czas?
Wyjątkowo spokojnie, ja się sam sobie dziwiłem, bo to był przełom, którego sobie nawet w pierwszym momencie człowiek nie uświadamiał. Nie zaskoczyła mnie ta wiadomość tak naprawdę. Ja udzielałem wywiadu jakieś pół roku wcześniej i ktoś mnie zapytał, a gdyby papież Benedykt abdykował, odszedł tak wcześniej na emeryturę, czy trudno nawet ustalić w jakiej formie, powiedziałem, trudno mi dzisiaj powiedzieć, jakbyśmy wszyscy zareagowali, natomiast jeżeli kogoś stać na taką decyzję, to akurat tego papieża tak. Takie były moje słowa i za chwilę, za pół roku przychodzi wiadomość, że było go stać i podjął to i dał tym swoim aktem niesamowite jeszcze nam takie mocne przesłanie. Świadectwo wiary to w ogóle, ale jeszcze mocne przesłanie. Ja myślę, to nawet trochę irytowało niektóre media takiej tej opcji niekościelnej, tak bym to nazwał, czy mało kościelnej. Co irytowało? Że papież nie potrzebował zwołać nawet kolegium kardynalskiego, żeby podjąć taką decyzję, bo się rozmówił z Panem Bogiem. I w ten sposób dał nam wszystkim do zrozumienia, w tym takim czasie niedowiarstwa wielkiego, albo bym powiedział powątpiewania, czy w ogóle Bóg jest i czy działa i czy słucha, że Bóg jest, Bóg słucha, słyszy, odpowiada, daje wyraźnie do zrozumienia, co jest Jego wolą, bez najmniejszych wątpliwości. To jest tak mocne przesłanie, jeszcze na koniec, taka kropka nad i. Wy tylko wierzcie, mówcie z Bogiem, On wam podpowie, którędy i jak żyć.
Właśnie ta wiara prowadząca, tak jak w przypadku Benedykta, do jego ogromnej wolności, to jest to, co na przykład właśnie w tej decyzji do mnie bardzo przemawia. Postawił na szali wszystko to, co było do tej pory.
W ogóle myślę, że nie brał nawet pod uwagę tego, co o nim pomyślą, jak osądzą, co napiszą w kronikach. To w ogóle tym się nie kierował. Na tyle, na ile ja znam Benedykta i z tego jednego spotkania, przede wszystkim z jego książek, z jego artykułów i też z jego takiego bycia już jako papieża, to człowiek tak niezwykłej skromności, zupełnie inaczej niż to bardzo często przedstawia się w mediach, że on kompletnie nie myślał o sobie.
Nie kalkulował.
To był heroiczny krok z myślą o tym, żeby Boga nie zawieść, z myślą o tym, co by było jak najlepiej dla Kościoła, dla ludu Bożego, a nie z myślą o tym, co teraz pomyślą i powiedzą. Więc to był naprawdę heroiczny krok pełnej wolności i decyzji, która wypłynęła z głęboko przeżywanej wiary, więzi z Bogiem.
Ogromna niespodzianka właśnie w postaci rezygnacji Benedykta XVI i chyba równie ogromna w postaci wyboru papieża Franciszka, papieża z krańca świata. Wielu papieży żeśmy się spodziewali, ale na pewno nie kardynała Bergoglio. Znowu niesamowita ta perspektywa Bożej opatrzności.
Tak jest. I wrócę nieco do tego czasu między Benedyktem a Franciszkiem. Trochę mnie nawet smuciły, nie powiem, że irytowały, ale trochę smuciły mnie wypowiedzi nawet skądinąd wielkich kardynałów, którzy w tym czasie mówili, że ten by się nie nadawał, ten nie jest na miejscu, ten byłby dobry. I doprowadziliśmy do dziwnej sytuacji, dając się czasem wyciągnąć niektórym, znowu powiem, redaktorom z mediów, bo to tak jakby teraz, był jakiś quiz, który lepszy, który gorszy. Ładnie to potem urwał kardynał Kasper, który powiedział, no zaraz, nowy papież jest już wybrany. Z momentem, kiedy się rozmówił Pan Bóg z poprzednim papieżem, to nowy jest już wybrany, Pan już go wybrał i naszym zadaniem jest nie mędrkować, kto nim będzie, tylko po prostu wsłuchać się w Bożego Ducha i zakomunikować to, kogo Bóg wybrał.
Ale jest to ta perspektywa patrzenia na Kościół, której bardzo często nie ma w naszym takim postrzeganiu. Na pewno nie ma jej bardzo często w mediach.
Niestety jest dość duży poziom zeświadczenia w naszym oglądaniu wielu spraw w Kościele. Dlatego i tutaj akurat to jest jeden z tych poziomów, który papież Franciszek nam pokazuje. No to z każdym dniem, tak jeszcze powiem, przekonuje się bardziej, że to jest papież, jakiego nam dzisiaj potrzeba. Takiego nam Pan Bóg dał, bo Pan Bóg rozeznał, że takiego nam na te czasy najbardziej potrzeba. Był świadek, Jan Paweł II. Był prorok, Benedykt XVI. I jest prosty, a mocny charyzmatyk, który nie przejmuje się tu i tam pewnymi ustalonymi konwenansami, który czytuje w dniu codziennym, dziś, Słowo Boże i który właśnie przez Słowo Boże podpowiada nam, jaka jest optyka Boga na to, co my dziś przeżywamy i jaką optyką powinniśmy się kierować.
I w tej optyce Pana Boga, księże biskupie, ten papież Benedykt XVI, który teraz trwa na modlitwie, także w intencji tego obecnego papieża.
To jest niesamowite w ogóle. To też jest jakiś taki dar. Dziękuję za przypomnienie tej kwestii, bo to jest niezwykły też dar dla samego papieża. Przecież jeszcze żaden papież nie miał takiego wsparcia, że obok jest jego poprzednik. To tak jak ja mam to ogromne wsparcie arcybiskupa Nossola. Wiem, jak ono jest dla mnie ważne, jak ono jest cenne. I na pewno papież Franciszek też na różne sposoby odczuwa i owocuje w jego posługiwaniu to, co ten jego poprzednik dzisiaj jeszcze na kolanach mu uprasza. Jak go mężnie tutaj właśnie tym takim też całkowitym już odarciem właściwie ze spraw świata, takim całkowitym właściwie wyjściem w świat już zupełnie nie ten, czym go wspiera tutaj.
Patrząc na pontyfikat papieża Franciszka, wcześniejszy Benedykta XVI, Jana Pawła II, bardzo często stawiamy takie mocne kropki, jak gdyby, że coś było, skończyło się. Bardzo często te rzeczy, te rzeczywistości sobie przeciwstawiamy, jak gdyby zapominając o ciągłości, o kontynuacji. W czym według księdza biskupa Franciszek kontynuuje najbardziej to, co było wcześniej, za Jana Pawła II, a za Benedykta XVI?
Ja tylko dodam jeszcze, zanim do tego pytania się odniosę. No właśnie, papież Benedykt nam to mocno pokazywał, że popełniliśmy fatalny błąd, odnosząc się do Soboru Watykańskiego II jako czegoś tak nowego, jakby to oznaczało zerwanie z czymś wcześniejszym, bo było niedobre i teraz jest coś absolutnie nowego. Ja to przeżywałem też na uczelni. Ileż powstawało takich prac, no jakaś cezura czasowa musi być, ale tu nie chodziło właśnie tylko o cezurę czasową. To tak jakby coś, epoka nowa zupełnie. I zawsze tam gdzieś było potem jakiś temat i od Soboru Watykańskiego II, albo w literaturze po Soborze Watykańskim II i tak dalej. Te prace bardzo często były też takie, że Pismo Święte, no może jeszcze paru ojców Kościoła się dostało na karty tej pracy i za chwilę był Sobór Watykański II. I niestety dalej ten błąd jakoś jest powielany. To mocne wołanie papieża Benedykta o hermeneutykę ciągłości, ono jest jakże aktualne także i dzisiaj, w tym przeżywaniu poszczególnych pontyfikatów. Hermeneutyka ciągłości, bo nie może być inaczej. To są wszystko ludzie tego samego Boga, tego samego Bożego Ducha. Więc ja myślę, że przede wszystkim ci trzej, na pewno jest wiele innych poziomów, to są ludzie, którzy nasłuchują Bożego Ducha. To są ludzie, których bym tak określił, każdy z nich, jak jest nieraz na tych takich przedstawieniach ewangelistów, którzy mają tego gołąbka i nasłuchują, co on mówi, a oni piszą. I Jan Paweł II, i Benedykt XVI, i Franciszek, to są tacy audytorzy Ducha Świętego. I to, co słyszą z Bożego Ducha, co dochodzi, to nam przekazują. I w tym jest ich wielkość. Nie silą się na jakieś... I właśnie dlatego jest ta pewna normalność. Każdy z nich jest sobą. Mhm. To, co też bardzo dobrze, pięknie uczynił dla nas, myślę, zwłaszcza też dla Polaków, o to ważne, Benedykt, że nie Jan Paweł III, byśmy od razu bardziej znowu porównywali, zestawiali. Nie, Benedykt XVI, ja mam prawo być, z całym szacunkiem, przecież podkreślam na każdym kroku wielkość Jana Pawła II, ale mam prawo być sobą. i był sobą. I Franciszek też, nie Benedykt XVII powiedzmy, tylko Franciszek. Tymi imionami oni też od razu zwiastowali pewien jakiś taki kierunek, który słyszą z Bożego natchnienia. Więc to są, ciągle wracam do tej myśli, bo na mnie jakoś w przeżywaniu tej Ad Limina towarzyszy, kiedy byłem u tego świętego Franciszka w Asyżu, właśnie 2 lutego. To natchnienie, które sprawiło, że Symeon rozeznał tego Zbawiciela, którego Malachiar zapowiadał, że przyjdzie do swojej świątyni. No dobrze, ale nie było napisane, że go przyniosą jako dzieciątko. A on rozeznał i oznajmił, i zwiastował. I to jest wielkość też naszych papieży, że rozeznają to, co Boże w tym trudnym dzisiejszym świecie i w Kościele, w którym jest tyle zaświadczenia, rozeznają to, co Boże, to nam wyraźnie wskazują, nawołują do czerpania właśnie tego, co Boże i do pomnażania tego, co Boże. To jest niewątpliwie ta ciągłość.
No właśnie, to jest rozeznawanie tego, co Boże, chociażby właśnie chodzi o papieża Franciszka, bo bardzo często czytając jakieś opracowania czy komentarza do tego, co on mówi, jak się zachowuje, to mamy wrażenie, że on to wszystko, co robi, to robi po to, żeby zadowolić publikę, nas, tych, którzy oglądają. Jest coś w tym, prawda?
Powiem tak, że nie wiem, czy mi arcybiskup to będzie miał za złe, ale może nie. Nasz arcybiskup Alfons Nosol, zanim przyjechał tutaj do Rzymu, by spotkać się z papieżem Benedyktem, jednocześnie mówił, że miał tę możliwość spotkania się z papieżem Franciszkiem. Mówi, wiesz, jechałem trochę z taką myślą, czy to jest tak, jak czasem mam taką pokusę widzieć, czy to aby nie jest takie parcie na szkło. I po tej wizycie już nie mam najmniejszych wątpliwości. To nie ma żadnego parcia na szkło. Papież jest sobą, jest autentyczny, taki po prostu jest. A my jako Europa musimy się go też trochę uczyć, z całą pokorą, bo ma zupełnie inne doświadczenie. Doświadczenie i życia, i Kościoła, ale tego samego Kościoła. Więc się nie trzeba obawiać tego doświadczenia. To nas bardzo otwiera, to nas bardzo ubogaca. To nas też wyciąga z takiego egocentryzmu. Z całą więc pokorą i też otwartością do tego doświadczenia Kościoła i życia, które z sobą niesie, papież Franciszek, trzeba się odnieść. Powiedzmy sobie też szczerze, wspaniale się dopełniają ci żyjący dwaj papieże, emeryt i urzędujący, bo papież Benedykt to rzeczywiście jest taka u podstaw teologia odgórna, od Słowa Bożego. Wszystko wnioskujemy ze Słowa Bożego. A tu jest dopełnienie z doświadczenia Kościoła. Wszystko wyprowadzamy z doświadczenia Kościoła. No i gdy to zostawimy, to my naprawdę odkrywamy to Boże działanie w tym dzisiejszym świecie, tak bardzo bym powiedział, sceptycznym co do tej kwestii, czy Bóg istnieje i działa.
Papież Franciszek znany jest z tych swoich takich krótkich powiedzeń, krótkich myśli, szczególnie wypowiadanych w czasie homilii, ale nie tylko, które bardzo przemawiają do nas, bardzo dotykają. Wielokrotnie mówił o tym, że woli ten kościół poturbowany, nawet zabrudzony, niż kościół zamknięty. Właśnie mówił o tym otwarciu, a nie kościele pachnącym, w cudzysłowie, stęchlizną. Troszeczkę możemy powiedzieć, że ten jego styl, jego nauczanie przewietrza te nasze kościelne struktury, odzwyczaja nas od pewnych rzeczy, od właśnie schematów, prawa, że coś trzeba, czegoś innego nie powinno być.
Tak, jak byliśmy w kaplicy w Asyżu, w której przechowywane są te niesamowite pamiątki po świętym Franciszku z Asyżu i kiedy się patrzy na ten jego habit, to trzeba by właściwie kategoria dzisiejszego świata powiedzieć, to nie jest żaden habit, tylko jakieś łachmany, nie wiadomo co to w ogóle jest, prawda? On w tym chodził, czyli Kościół taki był. I nie chodzi o to, że teraz wszyscy mamy chodzić w łachmanach. Tu chodzi o to czucie człowieka, którego spotykamy. Ja nie muszę być w łachmanach, żeby tego człowieka czuć, ale z kolei mogę na łachmany nałożyć i mogę obok niego przejść. I to nam papież Franciszek pokazuje, że trzeba być wrażliwym na każdego człowieka. Bardzo mocno wybrzmiało to słowo w spotkaniu bezpośrednio z nim o coraz większej liczbie w tym młodym pokoleniu ludzi bez doświadczenia pracy. Przecież to nawet takie zwrócenie uwagi na to. Osobiście powiem, że to było dla mnie jedna z takich bardziej odkrywczych dla mnie myśli. Przecież mamy w diecezji bardzo wielu młodych ludzi bez doświadczenia pracy. Oni skończyli szkołę i oni już są jakiś czas bez pracy. Inni, żeby tę pracę mieć, musieli wyjechać i to daleko. I teraz trzeba naprawdę wykonać solidną, poważną robotę, żeby umieć najpierw tych ludzi też zrozumieć, a mało, chcieć ich zrozumieć, no i potem próbować na różne sposoby im pomóc. I to jest ta istota. To była ta istota tej franciszkowej odnowy, on najpierw też błądził, prawda? Najpierw stanął nago, bo wszystko ci oddaję. Potem zaczął remontować kościół, dach i tak dalej. No wiadomo, jak on się też w tym motał, w tym wszystkim.
Szukał,
bo on właśnie, no w czym ta istota polega? I to jest też ciągłe to nasze zadanie. My w tym dzisiejszym świecie, jak ten święty Franciszek, jak nasz papież Franciszek, my musimy rzeczywiście, nawet gdyby to było takie trochę, nawet nie trochę, mocne zmaganie się, ale my nie możemy ustąpić. My musimy kontynuować to zmaganie się, by tym tak bardzo zróżnicowanym dzisiejszym świecie nikogo nie zostawić na boku. W biedzie nie tej tylko materialnej, bo może nawet więcej jest tej biedy duchowej, którą i trudniej rozeznać, i której trudniej zaradzić.
Przemawia do ludzi, których spotyka ksiądz biskup u siebie, w różnych parafiach, przy różnych okazjach. Ten papież, przychodzą, dzielą się tym?
Tak. Myślę, że ten papież jest, i to pokazuje też ta liczba słuchających tutaj na placu świętego Piotra, jest zrozumiały przez nawet najbardziej prostych naszych wiernych, w tym znaczeniu, że niewykształconych, tak religijnie, bo tu już nie chodzi nawet o teologię. Papież Benedykt, który uprawiał, bym powiedział, teologię wysokich lotów, bardzo wysokich lotów, ja nie wiem, to takiego papieżaśmy już dawno nie mieli z taką teologią, kiedy został papieżem, wspaniale umiał zejść i swoją teologię wysokich lotów przekładał naprawdę na język zrozumiały, ale jednak to był język zrozumiały dla tych, którzy choć trochę jednak teologii liznęli, którzy trochę jakoś więcej formacji już mieli w sobie. Papież więc Franciszek szedł jeszcze o jeden poziom niżej i czasem może to ranić ucho teologa, że to nie jest do końca precyzyjne. Coś za coś. Rozumie go za to nawet ten kloszard, który gdzieś siedzi, właściwie on nawet nie ma tego radia, doratuje go tylko służę, ktoś tam przechodzi z tym radiem i ono mu gra. Więc to jest też kolejne cenne wskazanie. To jest jeden z kolejnych takich przejawów tego mówienia, że nie jest najważniejsza struktura, nie jest najważniejsza forma, najważniejsze jest to, żeby dotrzeć, dojść tym swoim słowem. To Ewangelia też mówi, że kiedy widział Jezus tak wielu poturbowanych, zaczął im głosić Ewangelię. Właśnie pomoc Kościoła, pomoc chrześcijanina zaczyna się od głoszenia Ewangelii. Nawet nie od wyciągania portfela, tylko od zwiastowania radosnej nowiny, którą budzimy w tym człowieku nadzieję i musimy o tym pamiętać.
Papież Franciszek w tym swoim bardzo prostym i zrozumiałym przepowiadaniu ma też, myślę, taką metodę, że do pewnych tematów bardzo często wraca. Jednym z takich tematów, który się pojawiał bardzo często w ciągu tego roku, jest to, że bez osobistego spotkania z Chrystusem nasza wiara jest praktycznie niczym. Wraca do tego i zarówno w czasie spotkania z księżmi, z biskupami, ludźmi innych stanów.
I to jest ten wątek, który był u Jana 23, u Pawła VI, u Jana Pawła I, u Jana Pawła II, u Benedykta XVI, jest i u Franciszka. Jeśli chodzi o ich nauczanie, tą hermeneutykę ciągłości, to tu jest ciągłość niepodważalna w ogóle. Innymi słowy, każdy jest sobą, każdy ma swój język i tak dalej, ale wszyscy mówią to samo. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Słyszeliśmy zwłaszcza z ust Jana Pawła II, słyszeliśmy z ust Benedykta XVI. Ja bym powiedział, mocno i Jan Paweł II, i Benedykt XVI mówili, że człowiek jest drogą Kościoła, a dziś jeszcze jakby to jest prościej podane. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi człowiekowi.
Czy jest jakaś myśl już tak na zakończenie właśnie z nauczania Benedykta XVI i papieża Franciszka, czyli dwie, które dla księdza biskupa są szczególnie cenne, są jakimś takim drogowskazem, czy może poruszeniem serca?
Jeśli chodzi o papieża Benedykta XVI, to jest ten jego taki leitmotiv całej teologii. Co znaczy być chrześcijaninem? Boga brać, Bogiem żyć, Bogiem się dzielić. To jest właściwie kwintesencja jego wprowadzenia w chrześcijaństwo. I w innych słowach dokładnie to powtarza papież Franciszek. Między innymi to się odzywa w tym otwórzcie drzwi Chrystusowi i otwórzcie drzwi człowiekowi.
Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem był ordynariusz opolski biskup Andrzej Czaja. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam do słuchania nas jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.